Rozmowy nocą.
Dobry wieczór Państwu, Alicja Samolewicz-Jeglicka. W ostatnich dniach temat, który być może częściej poruszamy, dotyczy śmierci. Bo tak na co dzień nie mówimy o śmierci, unikamy tego tematu. A szkoda, bo śmierć jest tak oczywista, dotyczy każdego z nas, bez wyjątku. Z czym kojarzy się Państwu śmierć? Ze strachem? Lękiem? A może wręcz przeciwnie, z ciszą, spokojem, zwolnieniem tempa? Jakie emocje towarzyszą umieraniu? O czym ludzie mówią tuż przed śmiercią? Czego możemy się nauczyć od tych, którzy stają na granicy życia i śmierci? Dzisiaj w audycji Rozmowy Nocą moim i Państwa gościem jest psycholog Magdalena Mikulska. Po czym poznać, że przychodzi śmierć?
Ja myślę sobie, że to są takie dwie ścieżki, po których możemy poznawać to, że ta śmierć jest blisko. Jedną z nich jest kwestia taka fizyczna, zmiana fizyczna w ciele człowieka. Mhm. I mam na myśli tutaj oczywiście taką śmierć w wyniku choroby, zwłaszcza choroby onkologicznej. No nie mówimy tutaj o śmierci nagłej. I to ciało faktycznie się zmienia. Śmierć jest procesem. Mhm. I wydaje nam się, że śmierć przychodzi w sekundę, w minutę. Nie do końca tak jest. Śmierć faktycznie jest procesem, i który zaczyna się nawet kilka tygodni wcześniej. Przede wszystkim zmienia się ciało w znaczeniu takim wizualnym. Zmieniają się rysy twarzy człowieka, stają się takie bardziej wyostrzone. Gdy pracowałam w hospicjum, poznawaliśmy często, że ten moment śmierci jest blisko po zmianie rysów nosa, że nos staje się taki bardziej wyrazisty, spiczasty, często z charakterystycznym taką bruzdą po środku nosa. Zmienia się trochę kolor ciała. Ono staje się, ja to określałam, takie bardziej woskowe często. Tuż przed samą śmiercią, już w momencie agonii, to ciało też traci powoli swoją temperaturę. To zaczyna się od nóg. Nogi stają się na początku chłodniejsze, potem dłonie. Wiąże się to z czystą fizjologią, że po prostu krew nie dopływa i nie ogrzewa tego ciała. Też widać, medycznie nazywane są to zmiany opadowe, czyli takie zasinienia na kończynach. Więc zmienia się to ciało, ale z drugiej strony to, że śmierć, że ten proces śmierci się rozpoczął, też widać w zachowaniu
chorego. No właśnie, ono też się zmienia?
Lubię sobie o tym myśleć, że świat się kurczy, że świat chorego się kurczy. I on się kurczy, sam chory się kurczy w znaczeniu swoich zainteresowań, bycia takiego na zewnątrz, do ludzi, do świata. Często jest tak, ale podkreślam, że mówimy tutaj o procesie choroby, możemy mówić o czymś, co jest rozciągnięte w czasie. Często jest tak, że ta osoba chorująca zaczyna tracić zainteresowanie tym, co się dzieje wokół. Bardzo często widać to na przykład po telewizorze, że ktoś zaczyna tracić zainteresowanie swoim ulubionym serialem, wiadomościami, tym, co się dzieje właśnie na tym szklanym ekranie. Przestaje czytać książki, trochę tak jakby zapada się do siebie, do środka. Potem jest troszkę mniej zainteresowania tymi bliskimi, mniej pytań do tych bliskich, ale i też ten świat kurczy się w postaci załóżmy z mieszkania do pokoju, z pokoju do łóżka, z pozycji siedzącej do pozycji już leżącej, że właśnie to wszystko się kurczy, tak jakby się zamykało w człowieku.
Ludzie wiedzą, że ta śmierć nadchodzi? Czują to?
Myślę, że to jest bardzo różnie i tak naprawdę nie wiem, z czego to wynika. Być może z tego, jak bardzo umiemy siebie słuchać. Znowu odniosę się do doświadczenia swojej pracy w hospicjum. Były osoby, z którymi można było naprawdę bardzo wprost rozmawiać o ich umieraniu. Oni o tym mówili, że oni czują. Bywało, że nawet podawali przybliżony czas, że wiedzą, że to będzie po świętach na przykład, bo to też było istotne, żeby nie zrobić trudności rodzinie w święta. Albo kiedy wnuczka miała wesele, pamiętam dziadka tej wnuczki, że on mówi, ja się muszę trzymać, żeby tylko to wesele, a potem już mogę umrzeć. I ja mam takie poczucie, że potrafimy odrobinę mieć wpływ na ten moment śmierci. Tak samo wtedy, kiedy ja uważam, że wybieramy sobie, my jako umierający, wybieramy sobie to, z kim chcemy przejść ten moment.
To znaczy?
To znaczy, że dla niektórych ważne jest, żeby byli bliscy i faktycznie niejako czekają. Nawet tak się mówi, prawda, że ktoś na kogoś czekał. I faktycznie tak jest, że ta agonia trwa, się przedłuża. Do momentu, że przyjeżdża ktoś dla tej osoby umierającej ważny, pożegna się i ta osoba w przeciągu kilku sekund umiera jej ciało. Natomiast są też takie osoby, które nie chcą umierać przy kimś, wolą w samotności. I mówiły o tym na przykład wcześniej w jakichś rozmowach, które prowadziłam jeszcze wtedy, kiedy ten stan zdrowia był odrobinę lepszy. I mówiły o tym jasno, że nie chciałyby nikogo, że nie chcą na przykład obciążać swoich bliskich tym widokiem. Mhm. I faktycznie tak się działo.
Da się przygotować na śmierć? Przedłużają ten czas, tak jak pani właśnie opowiada, ale czy potrafią się przygotować do tego? Czy to jest zbyt trudne?
Myślę sobie, że przygotowywanie się na śmierć zaczyna się dla nas wszystkich tu, teraz, w tym momencie. I że paradoksalnie to chyba jest łatwiejsze niż wtedy, kiedy ta śmierć jest taka namacalna, tak blisko, kiedy ja mam diagnozę, albo ktoś z moich bliskich ma diagnozę. I ta śmierć niejako stoi za rogiem i wiemy, że ona niebawem zajrzy. Natomiast w naszej kulturze my nie rozmawiamy o śmierci. Mm-hmm. Takie rozmowy jak dzisiejsza są najczęściej w okolicach 1 listopada, ale w ciągu roku wolimy o nich nie myśleć. To powoduje, że ten temat jest bardzo mocno spychany gdzieś na margines. Staje się dużo trudniejszy niż rozmowa o seksie, czy nawet rozmowa o przemocy.
A przecież śmierć dotyczy każdego z nas, dotknie każdego z nas.
I to dotknie fizycznie, bo każdy z nas umrze, i dotknie emocjonalnie i psychicznie, bo najprawdopodobniej każdy z nas przeżyje żałobę, bo każdy ma jakiegoś bliskiego, mamy rodziców chociażby, więc taką czystą jakąś statystyką się posługując, mm-hmm. prawda? I jeżeli mówimy o żałobie, to znowu niezależnie jakie relacje mamy z ważnymi dla nas osobami, te relacje mogą być bardzo trudne i pokomplikowane, a i tak możemy cierpieć. Więc faktycznie tak, to jest temat, który dotyka nas wszystkich w bardzo różnej przestrzeni naszego życia i na różnych takich poziomach naszych. A jest nam trudno o tym mówić i mam poczucie, że to jest takie zamknięte koło, że trudno nam o tym mówić, bo się boimy. A im bardziej boimy się o tym mówić, tym trudniej nam o tym mówić.
Czy śmierć kojarzy się głównie ze strachem, bo jest niewiadomą?
Jest niewiadomą, kojarzy się ze strachem i z bólem pewnie. Jak rozmawiałam z osobami umierającymi, to mówiły, że boją się bólu fizycznego, że to będzie boleć. Ale też miały taki ból duchowy w znaczeniu, czy tam coś jest. A jak tam będzie? A czy będę mieć kontakt z moimi bliskimi? A może nic nie ma? A może ja się kończę i jest tylko ciemność? To są trudne pytania, bo na nie nie ma odpowiedzi. One pozostają gdzieś właśnie w sferze tej naszej duchowości, wiary, niekoniecznie religii, ale takiej wiary w tym, wiary naszego życia, tak? Co, jak my sobie wyobrażamy tą dalszą podróż właśnie, czy jest coś, czy nie jest. Ale podobne rozterki mają ci, którzy zostają, bliscy. I gdy pracuję z osobami w żałobie, między innymi właśnie w Centrum Wsparcia po stracie emocja, to faktycznie osobom, które mają poczucie, że to życie dalej jakieś istnieje, jest być może trochę łatwiej. Natomiast nawet z osobami, które mówią kategorycznie, że no, życie jest formą białka i kończy się, dalej możemy rozmawiać o tym, że okej, życie się skończyło, ale nie kończy się relacja. Że jeżeli ja przeżywam tą trudność, jest mi teraz smutno, czuję niepokój, że nie ma mojej bliskiej osoby, a przede wszystkim ogromną pustkę, to ona wynika też z miłości, z przywiązania, z wdzięczności, z relacji, która była. I skoro te uczucia są, to dalej jest relacja. One nie muszą umierać. I to jest taka nasza praca nad tym, żeby pożegnać fizyczność mojej bliskiej osoby, ale zaopiekować się tą relacją, która dalej może trwać.
A o czym mówią ludzie tuż przed śmiercią?
O relacjach. To jest niesamowite, bo właśnie wrócę do tego, że bardzo boimy się rozmawiać o śmierci, a tak naprawdę każda rozmowa o śmierci jest rozmową o życiu. Bo właściwie co o śmierci możemy powiedzieć, jak ona jest taką niewiadomą. Jak rozmawiałam z osobami, czy rozmawiam z osobami umierającymi, to one bardzo mówią o relacjach ze swoimi bliskimi. I mówią znowu bardzo różnie, w zależności jak to ich życie biegło. Czy są to relacje piękne, za które ci bliscy są wdzięczni i też jest im trudno żegnać te relacje. A czasami te relacje są bardzo trudne, pokomplikowane i jak mawiał ksiądz Kaczkowski, mój mentor, z którym miałam przyjemność pracować i uczyć się od niego, mawiał, że też nie możemy od tych, którzy zostają, wymagać, że jeśli ojciec, który przez całe życie nie był dobrym ojcem, gdzie było molestowanie, gdzie był alkohol, czy gdzie była matka, która opuszczała i teraz umiera i chce to naprawić, to od tych dzieci, od tych, którzy zostają, nie mamy prawa wymagać tego wybaczenia na już, na teraz. Że o te relacje trzeba dbać całe życie. I dlatego bliskie mi jest to stwierdzenie, że jak rozmawiamy o śmierci, to rozmawiamy o życiu. Bo jeśli zadamy sobie pytanie, jak ja chcę umierać? I odpowiem sobie, że na przykład chcę mieć tych moich bliskich. To jest takie moje. Ja bym bardzo chciała, żeby wokół mojego łóżka, oczywiście wyobrażam sobie, i najcudowniej dla mnie by było, gdybym miała czas do przygotowywania się do mojego umierania i żeby wokół mojego łóżka były osoby dla mnie ważne, to znaczy, że ja już dziś muszę o te relacje dbać. Że ja nie mogę tego odkładać na kiedyś, bo z jednej strony nie wiem, kiedy ta śmierć przyjdzie, ale z drugiej strony może właśnie nie uda mi się tych relacji tak utrzymać i tak pielęgnować, by potem móc te osoby mieć blisko siebie.
Rozmawiała pani z wieloma, nie powiem, że setkami ludzi.
Setkami, albo i więcej, to prawda.
Które umierają. Czy można od nich wyłapać takie wskazówki, jak dobrze żyć?
Uśmiecham się, tego nie widać, ale ja się bardzo uśmiecham, bo to są piękne rozmowy. Ja zawsze mówiłam, że w tej mojej pracy ja dostaję dużo więcej niż tylko wynagrodzenie finansowe, bo faktycznie dostaję te wskazówki na życie. Tak, ma pani rację. I to są czasem takie proste rzeczy. Pamiętam pana Mietka, który opowiadał praktycznie za każdym razem, jak rozmawialiśmy, jak to kupować świeżą rybę, na co zwracać uwagę, że na skrzela i na oczy. I to było przeurocze, że on tak dbał o to, żebym ja te świeże ryby umiała kupować. Ale oczywiście też były takie rozmowy głębsze, właśnie bardziej na poziomie duchowym, jak chociażby właśnie o tych relacjach, jak o tym, co było dla kogoś ważne w byciu rodzicem, jaką ktoś miał drogę do przebaczania komuś. No to są takie lekcje, których nie da się wykupić na żadnym kursie, prawda? To są takie, czy też historie wojenne. No, ktoś powierza mi swoją historię w moje ręce, w moje uszy. To jest niezwykle wzruszające i to jest o ogromnym zaufaniu, więc to budzi moją niezwykłą wdzięczność i każda historia zostaje w jakiś sposób, jak takie ziarenko rzucone w glebę i kiełkuje w odpowiednim dla siebie momencie. Więc te historie do mnie wracają pomimo lat od rozmów, pojawiają się, jakoś tak mam poczucie, wtedy, kiedy są mi potrzebne.
Czy w takiej nagłej konfrontacji ze śmiercią, w jakiejś takiej sytuacji zagrożenia życia, ludzie wracają i zmieniają swoje życie?
To nawet widać u osób, które są w żałobie, które nawet osobiście nie muszą stanąć, ja jako ja, że moje życie jest zagrożone, ale że doświadczyłam śmierci, bo ktoś bliski mój zmarł. I faktycznie bardzo często są to takie momenty przewartościowania, tak jakoś o tym sobie rozmawiamy, że zadaję sobie pytanie o moje życie, o sens mojego życia i czy ja żyję trochę tak z przypadku, stając od budzika do budzika i wykonując jakieś zadania, czy ja chcę w tym życiu czegoś więcej, czegoś głębiej. Pracuję w ramach hospicjum perinatalnego tej pani, pracuję z rodzicami, którzy poznali diagnozę nieuleczalnej choroby swojego dziecka, takiej, która najczęściej niestety kończy się śmiercią dzieciątka jeszcze w łonie mamy lub tuż po urodzeniu, tuż po porodzie. To są niezwykli rodzice, to po pierwsze, to są naprawdę nauczyciele życia. I te dzieciaczki, mimo że żyją tak bardzo krótko, czasem nie mają tego życia tutaj poza mamą, a czasem są to minuty. Chociażby nasz Staś przychodzi mi do głowy. Mówię nasz, bo ja go naprawdę czuję jako też takie swoje jakieś bliskie dzieciątko, który żył 44 minuty, a robi cuda. I faktycznie te dzieci jakiś cudów dokonują w życiu swoich rodziców, chociażby właśnie przez to, że ci rodzice dokonują pewnych zmian w swoim życiu. Zostawiają pracę, która nie była satysfakcjonująca i zajmują się czymś, co daje im większe poczucie sensu. Jakoś w tym życiu zwalniają. Często te relacje między nimi są, między rodzicami są jeszcze głębsze, jeszcze piękniejsze. I ten ból po stracie ich wspólnego dziecka, ale jednocześnie ta wspólna miłość do ich dziecka może być czymś, co bardzo ich scala.
To jest takie przewrotne. Można powiedzieć, że śmierć daje życie? To trudno brzmi, bo nie chcemy rozmawiać o śmierci, spychamy. To jest temat trudny, bolesny, tak jak pani cały czas o tym opowiadała. Ale z drugiej strony, jak pani opowiada o osobach, z którymi rozmawiała i które umierały, pani się uśmiecha. Pani jest pełna energii, a pani ciągle przebywa ze śmiercią wokół.
Tak jak powiedziałam, dla mnie śmierć jest życiem. I nie ma śmierci bez życia, a życia bez śmierci. To jest jak taka kula połączona. Się śmieje, taka kostka Rubika, gdzie spojrzymy, tam jest odpowiedni kolor. Ale naprawdę dla mnie rozmowa śmierci są lekcjami życia. bo tak jak powiedziałam wcześniej, no cóż o śmierci powiedzieć, jak nie wiemy, co tam jest dalej. 2 listopada będzie wykład profesora Glacy o tym, co się dzieje z mózgiem, gdy człowiek umiera, więc jestem bardzo ciekawa, czekam na to. I więc możemy podglądać już trochę tą fizyczność śmierci, natomiast i tak nie mamy wglądu w to jakieś doświadczenie duchowe. W tych rozmowach z osobami umierającymi ja naprawdę doświadczałam czegoś, co jest na jakiejś granicy, czegoś właśnie takiego nienaukowego, czegoś, czego nie mogę wyjaśnić żadną teorią, odnieść się do artykułu. To jest coś na poziomie czucia i uwierzenia komuś, że ktoś tak ma. Mhm. I to jest mistyczne doświadczenie, móc być przy kimś, kto umiera. To jest niezwykłe wyróżnienie też, tak jak powiedziałam, ja wierzę, że te osoby sobie wybierają tych, przy których chcą odchodzić. I to jest wyróżnienie, to jest zaszczyt, to jest jakiś dowód ogromnego zaufania i poczucia bezpieczeństwa dla mnie. Nie zawsze osoby umierające są w stanie mówić. Natomiast to już też pokazują badania, że 2 zmysły umierają ostatnie. Jest to zmysł słuchu i zmysł czucia bardziej, tak? Czyli dotyku w znaczeniu dotyku skóry. Mm-hmm. Chociaż niektórzy umierający mają taką przeczulicę i ten dotyk może ich boleć, więc skoro nie mówią, to ich językiem jest ciało. Naszym zadaniem jest obserwować, jak to ciało reaguje, czy się napręża pod naszym dotykiem, czy się rozluźnia. To jest jakiś sygnał, jakiś drogowskaz dla nas. Ale też zmysł czucia w znaczeniu, na pewno też tak pani kiedyś miała, że wchodzi pani do pomieszczenia, w którym są różne osoby i czuć, jaka jest tam atmosfera. Mm-hmm. I nawet jeszcze żadne słowo nie musiało paść, mm-hmm. prawda? A my to czujemy. Więc my jesteśmy wyposażeni też w takie czucie, którym bardzo często zapominamy, że je mamy. I osoby umierające to czucie także mają do samego końca. Więc one są w czuciu tego, kto przychodzi do łóżka, w jakim też jest swoim nastroju, w jakim, czy jest napięciu, czy nie jest napięciu. I to widać właśnie po zachowaniu ciała. Natomiast osoby, z którymi ten kontakt słowny był zachowany przed śmiercią, bardzo często opowiadały o takim doświadczeniu, że tuż przed dobę, 2 doby przed fizyczną śmiercią ciała, miały takie doświadczenie, że widziały osoby bliskie, zmarłe, które przyszły. I ja to słyszałam tak często, że ja to traktuję nie tylko z wiarą, ale i z pewnością, że tak jest. I pamiętam, jak z księdzem Janem my się śmieliśmy, znaczy nie uśmiechaliśmy się i rozmawialiśmy o tym, że no mamy nadzieję, że jakieś dobro na tym świecie zrobiliśmy i że po nas też ktoś przyjdzie. I faktycznie daje to ukojenie tym osobom umierającym, że widzą swoich rodziców, że widzą zmarłych małżonków czy dalszych krewnych, że mają poczucie właśnie takiego jakiegoś przyjęcia. I to jest też taki sygnał, że ta śmierć naprawdę jest już niedługo. Poza tym często jest taki bardzo wyjątkowy sposób patrzenia, wyjątkowy wzrok. Osoby umierające w moim poczuciu patrzą tak jakby przez ścianę, tak jakby przez nas, widzą gdzieś dalej. I to też jest jakieś takie niebywałe, to też jest o czymś, nie? Takim niedoświadczalnym dla nas.
To na koniec zapytam, czego śmierć może nas nauczyć?
No ja chyba odpowiem o tym, co mówiłam cały czas, życia. Życia. Takiego pytania, co jest dla mnie wartością w tym życiu. Jak ja chcę to życie przeżyć? Jak ja chcę umierać? Dostanę odpowiedź, jak ja chcę żyć w zgodzie ze sobą.
Rozmowy nocą.